Delivery bank 4. Otwieram obrady 22 sesji Rady Miejskiej w Świecie, która odbywa się w dniu dzisiejszym, to jest 28 czerwca 2012 roku. Witam bardzo serdecznie pana starostę Józefa Kozinę. Witam pana burmistrza Józefa Matele, zastępcę pana burmistrza Jacka Kacinę. Witam panią skarbnik Agatę Wołoszyn, pana sekretarza Jacka Wilka. Witam radnych powiatowych, panów i panie sołtysów. Witam radnych i przyjaźni nam gminy granice. Witam wreszcie wszystkich naszych radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że wcześniej uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja jest nagrywana w audio. Nagranie będzie udostępnione w internecie. Przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad w 22 sesji Rady Miejskiej w Kielcu. Proponowany porządek obrad jest wyświetlony. Państwo radni się wstrzymali. Czy ktoś z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo. Panie radny Bekowski.
Panie przewodniczący, ja chciałbym się troszkę zakłócić w porządek obrad, jeżeli mogę, ponieważ zostałem poproszony przez mieszkańców.
Ale żeby pan przewodniczący zakłócił, żeby ugrączyć wreszcie tutaj na sercu panu burmistrzowi taką motocyklę, którą wszyscy radni mają. W imieniu mieszkańców, panie burmistrzu, którzy są wszystkie lokalizacji biogazowej, tak samo jak my, radni, rady miejskiej, świetni, chcemy panu zakłócić.
Dziękuję
panie radny Bekowski. Dziękuję z tym ponawiam pytanie, czy ktoś z państwa radnych w sprawie porządku obrad zabrać głos. Nie widzę, w związku z tym, że uwag nie ma, będziemy obradowali według przedstawionego porządku. Przystąpimy teraz do punktu 3. To jest do przyjęcia protokołu 20 sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2012 roku i protokołu 21 sesji z dnia 8 czerwca 2012 roku. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w sprawie głos? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 20 sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2012 roku i protokołu 21 sesji z dnia 8 czerwca 2012 roku? Kto jest za? Ale jeszcze raz proszę, bo 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 20 i 21 sesji Rady Miejskiej. Przejdziemy teraz do punktu następnego, to jest do punktu 4, czyli informacji pana burmistrza o swojej pracy w okresie międzyczasowym. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, w okresie międzyczasowym, to jest od dnia 23 maja do dnia 10, jako organ wykonawczy gminy, wydałem 30 zarządzeń, z czego 19 dotyczyło gospodarki gminy, komunalnej i były to. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w sieci przy ulicy Długiej, stanowiącej własność gminy, czyli to jest ten teren przystanku. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego nr 1 z budynku 3 pływalni przy ulicy Kościuszki nr 14A. Oraz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu tego z lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku Kruty Pływalni ze względu na to, że zrezygnował dzierżawca tego baru, który tam był, ponownie oddajemy to pod przetarg. wsparcie w sprawie oddania zarzucenia na terenie określonej nieruchomości oznaczonej działką nr 165 o powierzchni hektar 50 położonej w Olmowice, stanowiącej właśnie z gminy Kierć, to jest boisko, w sprawie przeznaczenia do oddania w maju na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Sekcji Wiejskiej w Lubotynie nr 30, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego w tym samym budynku Lubotynie nr 30, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w maju na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego w sieci w ulicy Głupczyckiej nr 3, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w nasiedlu oznaczonej działką nr 243/2, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w nasiedlu oznaczonej działką nr 242, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pilsku oznaczonej działką nr 599, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozynicach oznaczonej działką nr 367, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubnierzycach oznaczonej działkami nr 236 i nr 237, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubnierzycach oznaczonej działką nr 131/1. W sprawie oddania w użytkowanie na okres 3 lat gruntu w części nieruchomości oznaczonej działką nr 1852/10 położonej w sieci przy ulicy Okopowej i tam mieszkańcy ze wspólnoty zwrócili się o użyczenie tego z gruntu na miejsca postojowe dla samochodów. W sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu w części działek nr 317-1870-1-46-6 położony w Kierczy, stanowiący właśnie z gminy Kierczy, były to grunty, na których stoją kioski różnego rodzaju. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżyszawie, stanowiący właśnie z gminy Kierczy. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w działce nr 221 położonej w Kierczy przy ulicy Klińskiego. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w maju na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego w Dzierżyszawie przy ulicy Bożynkowej 2000. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w maju na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kierczy przy ulicy Górczyckiej nr 23. W zakresie wykonywania budżetu wydałem 10 zarządzeń, były to dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Kierć na rok 2012, jedno zarządzenie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2012, dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy Kierć na rok 2012, dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012, jedno zarządzenie w sprawie wynagrodzenia miesięcznego i świadczeń dodatkowych dla członków zarządu przedsiębiorstwa komunalnego Hydrocom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedno zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej zarządowi przedsiębiorstwa komunalnego Hydrocom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jedno zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa komunalnego Hydrocom też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sieci. W zakresie wykonywania zadań oświatowych dałem jedno zarządzenie w sprawie zarządzenia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół sieci. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż w dniu 29 maja odbyło się walne zgromadzenie wspólników PK Hydrocom spółki naszej komunalnej. Tematem walnego było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz skwitowanie zarządu spółki za rok 2011, a także skwitowanie Rady Nadzorczej za minioną kadencję i wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. Wobec faktu, że bilans spółki zamknął się sumą bilansową w wysokości 4 795 727 zł, rachunek zysków i strat za rok 2012 spółki zamknął się zyskiem w wysokości 771 zł i 9 groszy. Badanie bilansu dokonała zewnętrzna firma audytorska ZBR Faber z Wrocławia, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości, podjąłem uchwałę udzielając skutowania zarządowi spółki i Radzie Nadzorczej. Powołałem również Radę Nadzorczą na następną kadencję w osobach przewodnicząca pani Urszula Brudkiewicz, członkowie pan Kazimierz Bedry i pan Waldemar Grubski. Gdyby państwo radni chcieli w przerwie rzucić okiem, mam sprawozdanie finansowe łącznie z tym protokołem, raportem z badania i tutaj na stole obok mnie leży. W dniu 11 czerwca uczestniczyłem w 14. posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego na lata 2007-2013. Tematem tego posiedzenia były zatwierdzenie sprawozdania rocznego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, informacji o zmianie alokacji środków dla poszczególnych działań w ramach tego Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ na niektórych działaniach zostały jakieś tam końcówki pieniędzy, a na innych jeszcze troszeczkę brakuje, więc Zarząd Województwa informuje nas o tym, że te końcóweczki pieniędzy są przesuwane między poszczególnymi działaniami. Zatwierdzenie zmiany kryteriów naboru wniosków działania przy ochronę powietrza odnawialnych źródeł energii oraz 5.1.1 wsparcie regionalne infrastruktury edukacyjnej. Pobyt w Opolu w tym dniu połączyłem z wizytą o zastępcy dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Polskiego zarządzającego PROW-em, czyli Programem Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem wyjaśnienia opóźnień w rozliczeniu naszego wniosku na modernizację świetlików Lubliżyca, która była remontowana w roku 2010, a ponieważ od dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze zwrotu tych środków, więc byłem się po prostu o nie upomnieć. W dniu 18 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Paszkowych Dobrej Ziemi. Rozpatrywaliśmy 20 wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach programu PROW. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, znalazły się na liście rankingowej i wszystkie będą realizowane. W dniu 25 czerwca wraz z panem Sławnym byliśmy w Opolu, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Negocjować warunki pożyczki na budowę kanalizacji, a zarazem po tej negocjacji odwiedziliśmy prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod strefy w Gliwicach celem monitorowania szybkiego ogłoszenia przetargu na zbycie naszej działki w strefie. Jak wiemy, potrzeba nam dochodów z majątku, stąd nasza wizyta. Ustaliliśmy z panem prezesem, że to ogłoszenie przetargu będzie przygotowane na początek września. Chcę państwa poinformować również o trwałą pracę związaną z budową kanalizacji w mieście. Obecnie wykonywane są roboty na dwóch ulicach, czyli na ulicy Kombatantów i na ulicy Różanej. Ponieważ umówiliśmy się również i tu będę się starać właśnie tych moich sprawozdań informować o tych sprawach, które państwo zgłaszacie, więc chciałem dzisiaj przekazać następujące informacje. W kwestii tej zastawki na Morawskie Stadionie jest odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urzędu Wodnych. Jest to odpowiedź negatywna. Nie będę tego robić, jak wynika z ich tej odpowiedzi. Możemy sobie to zrobić sami, z tym tylko, że musi być wykonany na to projekt. No i powinniśmy mieć finansowanie. Niestety takiego finansowania w tym roku w budżecie nie mamy. Ja bym chciał panu radnemu, ponieważ pytał, przekazać pisma, które kierowaliśmy i odpowiedzi. Chciałbym również przekazać taką opinię, ponieważ na posiedzeniach tych komisji, gdzie brał udział, czy wracam, tam padały dyskusje o to, czy wracam może prowadzić działalność taką gospodarczą wybiegającą poza usługi komunalne. I pani prezes tam się zobowiązała, że taką informację, taką opinię przekaże, więc ja chciałbym też również tutaj na ręce pana przewodniczącego taką opinię przekazać, przygotowaną przez radcę prawnego, jak to wygląda z punktu widzenia no właśnie tego radcy. Chciałem również Państwa poinformować, ja tam na poprzednim sesji mówiłem, że kilka takich drobnych zadań są przygotowane zlecenia, że to będzie realizowane. I muszę powiedzieć, że ze względu na to, że mamy w tej chwili dosyć taki duży zapas finansowy w budżecie, no bo nie mamy zrealizowanych dochodów, myśmy zakładali jednak sprzedaż mienia na wysokości około 2 milionów na ten rok. A do tej pory sprzedaliśmy nasze mienie może za około 250 tysięcy. W związku z tym no, niektóre te zadania niestety są przygotowane zlecenia, ale niestety nie da się ich zrealizować. Więc czekamy, jeżeli coś do budżetu wpłynie, wówczas te zlecenia będą po prostu uruchamiane. Również na ostatnim posiedzeniu komisji było pytanie o tego wykonawcę, który rozbierał zakład numer 2 w Oluru i że został tam zniszczony chodnik. Więc tutaj staraliśmy się wyegzekwować i w ostatnim tygodniu ten chodnik został poprawiony. I to tyle, jeśli chodzi o takie sprawy, które były zgłaszane do załatwienia. To w obrady sesji przygotowane projekty uchwał w następujących sprawach. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w razie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011. Uchwała absolutoryjna, zmiana, uchwała zmiana wieloletniej prognozy finansowej, zmiana budżetu gminy na rok 2012, ustalenie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność gminy Kiec, zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gminy Kiec, gdy przedmiotem kolei gminowej jest taka nieruchomość, zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i uchwała w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą przedsiębiorcy komunikacji samochodowej Gupczyca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo teraz zabieram głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana radnego Stokrylasa Mirosława. Panie Przewodniczący, Państwo Radni Zgromadzeni Goście. Zaproszę międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz 1 posiedzenie wspólne stałe z Komisji Rady Miejskiej w Kiepcu. Na posiedzeniu w dniu 25 maja Komisja Rewizyjna pracując w pełnym składzie dokonała analizy sprawozdania finansowego gminy Kiep za rok 2011 oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011. W sprawach bieżących komisja ustosunkowała się do zapytań skierowanych do komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Gupczycach, które dotyczą możliwości dofinansowania przez gminę Kiep w roku 2012 zakupu jednego zestawu hydraulicznego, to jest minimum 18 tysięcy złotych. Dwa, możliwość finansowania w 2013 roku z własnych środków zakupu samochodu średniego dla OSP w Orykach Wielkich, kwota około 400 tysięcy złotych. Komisja wyraziła negatywną opinię dotyczącą możliwości dofinansowania przez gminę Kiep zadania dotyczącego zakupu sprzętu. W dalszej części posiedzenia komisja zajęła stanowisko w kwestii rozpatrywania wniosków o umorzenie podatków. W opinii Komisji Rewizyjnej pan burmistrz powinien umarzać podatki tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca Komisja Rewizyjna w składzie Mirosław Skoczylak, Lech Duda i Leszek Kuśniew pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Kiep na dzień 31.02.2011 rok i sprawozdanie finansowe, a także przyjęła uchwałę nr 1 łamane przez 2012 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiepca z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. W dniu 19 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Kiepcu. Stan Komisji Rewizyjnej 4 członków, nieobecna pani radna будем себя заказывать. Там комиссии до справ развоя места и сваты у Сусенцы, конкурсы собачные. Там комиссии до справ развоя Ранитства и Варенкова Бетовости. Пенсии конкурсы обычные радные Бжезовдальцер. Там комиссии до справ местонежных, родины и сваты Татьяны Сенцы, конкурсы собачные. Если все пенсии посадения стали комиссии выдают все оценки, dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i były to opinia w sprawie podziału gminy na sektory. I tak, komisja rewizyjna opinia negatywna, komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług opinia negatywna, komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych opinia negatywna, komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych wsi opinia negatywna. Opinia w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu odbioru odpadów komunalnych. Komisja rewizyjna, opinia pozytywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, opinia pozytywna. W sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek radnego Leszawa Kuśniewa pod głosowanie poddano propozycję naliczenia opłaty na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. I tak, komisja rewizyjna, opinia pozytywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, opinia pozytywna. W drugiej części posiedzenia komisje zaopiniowały prośbę dyrektor PSP Sieci dotyczącą możliwości utworzenia trzech oddziałów klas pierwszych. I tak opinia. Komisja rewizyjna, opinia negatywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodzin czasu socjalnych, opinia pozytywna. I Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, wsi, brak opinii. W sprawach bieżących pan burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wyczyta, spółka ZOE oraz wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej objęcia udziału w kapitale zakładowym spółki i poprosił o zaopiniowanie projektów. I tak, komisja rewizyjna, opinia pozytywna. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia negatywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, brak opinii. Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, wsi, opinia pozytywna. Pan burmistrz przedstawił również propozycję starostwa powiatowego w Gdańsku, która dotyczyła wydania wspólnie ze starostwem gazetki Rzecz Powiatowa. Propozycja została zaopiniowana przez całe komisje. Komisja rewizyjna, brak opinii. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług, opinia pozytywna. Komisja do spraw mieszkaniowych, rodziny, świadczeń socjalnych, opinia pozytywna. Komisja do spraw rolnictwa i warunków bytowych, wsi, opinia pozytywna. W dniu dzisiejszym, to jest 28 czerwca, przed sesją Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Komisja wyraziła pozytywną opinię dla propozycji zmiany budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa przewodniczących chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przejdziemy do następnego punktu, to jest do punktu piątego. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski. Proszę bardzo, zabieramy głos. Proszę bardzo, pani radna Pawlik.
Panie burmistrzu, ja mam zapytanie dotyczące pana działalności w okresie międzyszczególnym, bo konkretnie zarządzenia dotyczące wynagrodzeń i premii dla wybrakania. Czy te premie i wynagrodzenia, czy to zarządzenie dotyczy roku 2011? I kolejne pytanie, czy spółka Hydrotan planuje uczestnictwo w projektach z udziałem funduszy europejskich? Natomiast skutowanie zarządu i powołanie Rady Nadzorczej wnioskuje, aby ukazało się w informacjach bieżących dla radnych. Wtedy będziemy, że tak powiem, spokojnie mogli się z tym zapoznać na naszej stronie internetowej. A teraz dotyczące Lubotynia. droga osiedlowa, która jest w planie budżetowym, w rozmowie z mieszkańcami i padł taki wniosek, żeby nie robić to tak, jak było robione w ubiegłym roku wybiórcze, tylko zacząć inwestycje z jednej lub z drugiej strony i zrobić na tyle, na ile to fundusze pozwalają. A później będziemy kontynuować dalej.
Przepraszam bardzo Pani Radna, ale proszę podbliżyć mikrofonie, bo to jest nagrywane i później w internecie jest ciężko to odsłuchać.
Dobrze. I jeszcze jedna sprawa dotycząca modernizacji Parku Wybotyny, która jest rozłożona na wiele lat. I też jaki jest termin tej modernizacji, która jest zresztą zgodnie z planem zagospodarowana. I myślę, że to jest pytanie do Pana starosty, jak jest, także Pan na pasmę. Dotyczy to drogi powiatowej, tego nieszczęsnego Jopacza Piastu, który to wielokrotnie został już podnoszony. Chodzi o porządek. W tym momencie chodzi o to, żeby ten sprzęt, który pracuje, po prostu sprzątał ze sobą. Tam są naprawdę niebezpieczne gardy i to jest bardzo niebezpieczne miejsce dla wszystkich. I druga rzecz, to dotyczy drogi powiatowej. Chodzi o podpięcie gałęzi drzew, które zbyt nisko zbiegają nad drogę i zagrażają użytkownikom. Szczególnie to dotyczy drzew, które są nad przeciwko cmentarza w Lubotynie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Wójtowicz. Miałem takie pytanie. Dwa miesiące temu, może więcej niż dwa miesiące temu, chodziła komisja po Orliku i zostało znalezione szereg usterek i zad Orlika. Do tej pory nie jest nic robione w tym kierunku. Bo jak się widzi tutaj w parku czterech żywiołów, też były usterki i zady, ale coś jest robione w tym kierunku, powinny się u was okresy gwarancyjne. Nie wiem co z tym monitoringiem. Ostatnio został ustawiony monitoring. Tak? No i tu mam pytanie do Pana starosty odnośnie naszego żelu, jak się przedstawia sytuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Kwas.
Ja mam kilka takich starych spraw, ale one chyba zostały przeminięte w pamięci i tak dalej. Mi chodzi o taką rzecz. Na naszym kościelniaku tak zwanym kiedyś proponowałem, żeby zrobić tablicę, czy to konserwator zrobić, czy gmina, to nie jest ważne, żeby było wiadomo, co to było kiedyś i co to jest. No to wszyscy by kupa gruzy i nie więcej. W tym sprawie było zrobić porządek. No i jeszcze jedną sprawę taką, jak mówię, to jest tablica na tym starym, że tak powiem, od wysypisku, które było na przyjęciu Mickiewicza, a tam jednak wysypują śmieci. I tam trzeba było też zrobić tablicę, bo nawet tam się niektórzy ludzie tłumaczą, że nie ma tablicy, to znaczy, że można, bo ktoś tam jeden wysypał i tam była sprawa, że sprawa załatwiona, ale tablica by się przydała. Następną sprawę mam znów po tej nieszczęsnej ulicy Kliniewskiego wracam. Kiedyś żeśmy mówili o usunięciu słupów, które stoją, że tak powiem, bezużyteczne na drodze. Pan kierownik tej firmy KLPZ, czy tak, usunięto, ale usunęli ten słup, który leżał luzem przy moście, ale też stojący na drodze nie. Także prosiłbym, żeby to tam na coś pogonić, żeby to wszyscy to skończyli. I jeszcze chciałbym wrócić też do sprawy przedłużenia ulicy Kliniewskiego do kierunku Jałownika. Kiedyś żeśmy ten temat podejmowali, oczywiście kombinat nie wyraził zgody na oddanie tego kawałka ziemi. Chciałby było to, mi się wydaje, ponowić. Mamy naszego byłego posła z agencji, także można sobie było mi troszeczkę posłużyć, mogę by pomóc. I trzeba było sobie przystąpić, bo to jest tak ślepa ulica, że naprawdę tam nie ma szans pojazdu, a tam nie na końcu jest młody rolnik, ten w przedmiocie szybki nie ma dojazdu. To następny punkt jest, jadąc w kierunku Bieruzławia, zauważyłem, że przez kilkunastu lat rośnie bardzo dużo tego tak zwanego barszczu. Oglądamy ostatnio program, to jest bardzo niebezpieczna roślina. No i trzeba by było coś zrobić, żeby z tą rośliną powalczyć, czyli ona coś zlikwidować. Następny temat. Wniosek kiedyś złożyłem, żeby w ogrodzie czterech żywiołów przestawić płot za wschodu. Po to, żeby ludzie z tego korzystali, bo przez i będę nawet w niedzielę ze sztabrem na wycieczkę, że tak powiem, chciałem pokazać się. Kurtki pozamykane, wsiadę około i wchodzę są dla parady. A ten temat bym chciał, żeby to naprawdę wniosek do tego poważnie i przedstawić płot. Najmniejsze chyba kości. Chciałem tylko jeszcze zaprosić na naszą komisję, która będzie 5 lipca, ale tu już burmistrz odpowiedział, da mi pisma kogoś z tego zarządu, tych rzecz. No bo tam jest tragedia. My mówimy tutaj o środzie na temat bieza rzeźni, ale przy stadionie tam jest tam akurat chyba jest dobrze, że to nie skrywa, jak tych bieza rzeźnia się nie byli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Kucisz. Jeszcze wrócę do parku, które zdziwiło wysłać się jeszcze do pana radnego Wójtowicza i oczywiście wszystkich radnych, jaką mamy sytuację w tym parku, bo liczę na kolejnym przeglądzie gwarancyjnym.
Ale panie radny, przepraszam, to pytanie w wolnym miejscu, ale to w sprawach bieżących nie wiem.
Przepraszam, dobrze.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, kilka takich pytań i uwag. Pierwsze pytanie, droga na Zatorzu. Z tego co pan mówił, na wiosnę miała zostać naprawiona. Jeszcze tam czasy się nie zaczęły. Kiedy zostanie ta droga zrobiona tak, ażeby można było z normalnie korzystać? Druga sprawa, biletem informacji publicznej. Panie burmistrzu, informacja o sesji, która odbyła się 23 maja, została zamieszczona w biletynie bodajże 28 lub 26, teraz nie będę tutaj jeszcze skrócić, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że 28, czyli kilka dni po sesji. Stali się mieszkańcy, którzy chcieli przyjść na tę sesję, ponieważ była podejmowana uchwała w sprawie włączenia gimnazjum struktury ze Sołusku. Nie wiedzieli, że mieli skąd się dowiedzieć, a nie wszyscy chodzą do urzędu, żeby czytać tablicę ogłoszeń. Nie wiem, czy było to zgodnie z prawem. Panie burmistrzu, jeszcze nie wiem, czy pan podjął już decyzję. Na pewno nie wydał pan decyzji, ale czy pan już zdaje jakieś stanowisko odnośnie bieza rzeźni? Chciałbym powiedzieć, że ja oraz ludzie, którzy byli obecni, większość na rozprawie administracyjnej są oburzeni pana zachowaniem, mianowicie tym, że opuścił pan tę rozprawę i nie chciał wysłuchać do końca argumentów mieszkańców. Korzystając z obecności pana starosty, chciałbym się dowiedzieć, panie starosty, mamy podjąć uchwałę o przyjęciu 5% udziału w spółce przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej z Jeszczyka. Chciałbym powiedzieć, jak wygląda kondycja finansowa tej spółki w tym momencie. Czy prawdą jest, że PKS prawdopodobnie będzie musiał zapłacić, zwrócić około 1 miliona złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chce pan radny przyzorowy głos. Proszę bardzo, pan radny Marysław.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jestem na pewno podbudowany i utwierdzony w jednym, że warto być konsekwentnym, a tej konsekwencji uczę się od radnych starszych stażą, między innymi od kolegi radnego, pana Kazimierza Trasa, który wykazuje taką konsekwencję, wracając do spraw dawnych, żeby nie powiedzieć spraw dawnych. Ja sobie pozwolę pierwszą kwestię poruszyć właśnie w związku z tym, co pytałem i o co prosiłem. Dotyczy ona funkcjonowania placu targowego zwanego przez niektórych mieszkańców Krzysztofa z Rodzicem. Otóż prosiłem o to, aby dzień targowy, czyli środę, rozstawić na placu targowym przynajmniej 4-13 kosza. Po to, aby w okolicach 19 czy 14, kiedy handlujący, sprzedający porządkują swoje składami, można było bez problemu umieścić tam odpady, papier, folię itd. itd. Ponieważ byłem osobiście jednego razu świadkiem oto takiej sceny, to pana o tym nie wiem, ale pracownicy hydrofanów z promieniem 200-300 metrów od centrum, czyli środka placu targowego, szukali i wyciągali te papiery po okolicznych trawnikach i chodnikach, bo taki wiatr rozmów. Więc tutaj prosiłem o to, by po prostu, jeśli te koszty się pojawią, również pojawiła się strasznie prywatny, tak, która by w sposób zdecydowany przypominała handlujących do tego, aby uprzątnąć za sobą, prawda, miejsce, teren, na którym prowadzili handel. To jest ta kwestia. No, jeśli jesteśmy przy klasie targowym, to bardzo bym prosił o rozważenie takich sugestii i uwag mieszkańców, którzy odpowiadają tak. Jest odcinek drogi jednokierunkowej przy pracy targowej, czyli ulica Matejki. I jak wiemy, handlujący na chodniku nieco przesuwają się ze swoimi towarami w kierunku pasa jezdni, a z kolei na poboczu z prawej strony ustawione są pojazdy. I teraz ogrom osób, liczba osób idących do pracy parkowego i z powrotem powoduje, że narażeni są na potrącenie tych pojazdów, które mają dosłownie jeden pas drogi. Więc tak głośno myślę, kompletnie nie wiem, ale to Państwo w swojej mądrości może coś znajdziecie, jakiś środek zarobicie, czy na przykład możliwe jest wyłączenie tej drogi jednokierunkowej w godzinach od 8:00 do 13:00 użytkowane dla pojazdów kołowych. Nie wiem. W każdym razie zgłaszam problem. Żeby już opuścić czas targowy, chciałbym zapytać o kwestię dotyczącą opłat za bilety na suchej pływalni, a dotyczy moje pytanie tego, czy osoby, które były objęte i są objęte rehabilitacją, te ceny na bilety dla tych osób zostały podwyższone, bo mam taki sygnał, że zostały ceny podwyższone, a jeśli tak, to bardzo bym prosił Szanowną Radę o to, by opowiedzieć, w jaki sposób znaleźć czynności, może niedługo, na to, aby pokryć tą różnicę związaną z podwyżką tych biletów dla osób, które są dotknięte jakimś tam zdarzeniem, tragedią własną i zdarzeniem losowym, a wymagają jednak właśnie korzystania z basenu czy też masaży wodnych. I cóż jeszcze warto tutaj poruszyć, a mam pytanie do Państwa, do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mianowicie był Pan łaskaw w swoim sprawozdaniu użyć takiego sformułowania, omawiając sprawy ulg podatkowych, że Państwo proponujecie, aby zastosować te ulgi jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Ja bym chciał usłyszeć, co to znaczy sytuacje wyjątkowe. No i nie warto po prostu sprecyzować bardziej i zawęzić to pojęcie, aby to nie służyło do dowolności w interpretowaniu konkretnych wniosków o zastosowaniu ulgi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Lebek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście. Pan Mariusz, poczekaj na chwilę na basen. Ja zanim przez chwilkę na tym basenie zostanę, pytania zadam do pana burmistrza. Po pierwsze, jak basen zarabia dodatkowo na swoje utrzymanie, bo wiemy, jak dotąd nie możemy dostosować do tych 30%, które zapewnią wyjście na zero. I teraz jeśli tego słyszę, że zrezygnował Ajem, który bardzo najnowej prowadzi bar, jak to się wiąże z frekwencją na basenie, czy to z tego powodu, że się ten bar zrezygnował, a jeżeli on zrezygnował, to czy jeszcze mam gabinet na farze, jak i inne działalności zarabiające na basen jeszcze są prowadzone. Drugie pytanie związane również z basenem, jeszcze bardziej może wyrażenie opinii, ale spróbuję ją zakończyć pytaniem. Jestem w posiadaniu protokołu przeglądu rocznego, który używam, który jest w razie niedostępny i zaskakuje mnie ogrom ustawek. Nie tylko ogrom, bo niektóre są bardzo może prozaiczne, ale bardzo wiele tych ustawek zaczyna się tak jak słowem przeczyki, okolice psów, najgorzniejsze są chyba przy zasilaniu na drzewnicy. Awarie sądu, zalane, przyczepki, zalane, wyczyty na następujące klatki schodowej, zalane. Nie wiem, czy jest pan zapoznany wszystkich zainteresowanych całym protokołem i tą mnogością ustawek, ale aby pan zakończył pytanie. Na co się ma do tego, że rok temu był wykonany przegląd i była przerwa technologiczna i wszystkie ustawki usunięte? Czy w ciągu roku, a naprawdę to taki awarii dochodzi, że połowa tego właśnie zaokrąglam wam połowa, bo ludzie teraz są bardziej wzięte w konieczności, zalewane, zawilgocone, potęcane. Jeżeli zakończy się to naprawdę gwarancyjne, to my potem zrobimy powstanie tych naprawdę gwarancyjnych. I trzecie pytanie do pana burmistrza, czy pan skarbnik, czy pozyskaliście państwo już stanowisko, orzeczenie, interpretację, decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej bądź innego organu najwyższego szczebla dotyczącą pomikania dotacji dla szkół stowarzyszeniowych oraz dotowania tych szkół w czasie wakacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są radnicy ODZ? Proszę bardzo, pan radny Stopa.
Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Czyśmy kiedyś tam byli w Nowej Sierocji i na Zatymiogu pana Kolickiego, jest tam przekopany ryb i trzy płotki. I ten płotki zaczyna się mało walić, które szczęście, że to jest na razie tak suche lato, ale jak będzie tak dalej, jeśli będą się, to się nas wywali. I będzie nasz problem, a nie tego wyrobca. No to co tyle mamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy pan chce jeszcze zabrać głos? Nie ma nikogo. W takim razie zamykamy ten punkt. Przejdziemy do punktu 6. Pytanie 6, tutaj dużo pracy. Punkt 6 dni. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kiepcz za rok 2011 i udzielenie burmistrzowi Kiepca absolutorium. Przejdziemy do punktu A. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011. Proszę bardzo.
Jeszcze raz nie będzie dobrze. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc ja chciałbym tylko tytułem wstępu parę zdań powiedzieć, jeśli chodzi o wprowadzenie, natomiast same objaśnienia do budżetu, to poproszę panią skarbnik. Na tytułem wstępu chcę powiedzieć, że ubiegły rok był dla nas bardzo ciężki, ze względu na to, że mieliśmy planowane i dochody ze sprzedaży i mieliśmy wykonane sporo inwestycji, które były finansowane z tych programów pomocowych Unii Europejskiej. Te pieniądze w ciągu roku nie spływały, one praktycznie spłynęły pod koniec roku i to nie wszystkie. Stąd też powodowało to taką sytuację, że naprawdę ten budżet realizował się straszliwie ciężko. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma jak ich potem wydawać. Nie, więc zawsze to jest tak, że najpierw do tego mieszka trzeba tych złotych rzeczy nazbierać, żeby je potem można było wydać. To spowodowało, że nie wszystkie zadania zostały wykonane tak, byśmy sobie życzyli. No i nie wszystko to zostało zapłacone w całości. Niemniej zrealizowany budżet pozostał pozytywny opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc to naprawdę tutaj taki wielki wysiłek, że udało nam się to tak do końca doprowadzić. A szczegóły poproszę panią skarbnik.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zgodnie z przesłanką ustawy o finansach publicznych burmistrz Kiepca przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Kiepcu sprawozdanie finansowe gminy Kiepcu za rok 2011. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Pod pojęciem samorządowe jednostki budżetowe chciałabym tutaj Państwu wyszczególnić, mamy na myśli Miejsce Gminne Ośrodek Kultury w Kiepcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiepcu, Publiczną Szkołę Podstawową w Kiepcu, Publiczne Gimnazjum, Zespół Szkół w Kiepcu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Sierocji. Jeżeli chodzi o bilans z wykonania budżetu, do bilansu została wprowadzona korekta, która również Państwu została przekazana. Po stronie aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego otrzymaliśmy kwotę 601 329 zł i 1 grosz. Nie będę tutaj analizowała i przedstawiała poszczególnych pozycji bilansu, ponieważ bardzo długo by to trwało. Skupię się tylko na kilku takich, myślę, zasadniczych wartościach. Dług budżetu gminy, dług długoterminowy wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek jest to kwota 12 725 878 zł. Deficyt budżetu to jest kwota 3 265 487 zł 46 groszy. Jeżeli chodzi o bilans z wykonania budżetu jednostek budżetowych po stronie aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego osiągnął wartość 42 602 276 zł 92 grosze. Tutaj deficyt budżetowy zamknął się w kwocie 3 366 915 zł i 80 groszy. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, to tak bardzo w skrócie, ponieważ dużą bardziej chyba znaczącą przesłankę ma sprawozdanie z wykonania budżetu. I tutaj pragnę powiedzieć Państwu parę takich szczegółów. Budżet gminy Kut na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 3/6/2010 Rady Miejskiej w Kutce z dnia 28 grudnia 2010 roku. W ciągu roku wprowadzono do budżetu 21 zmian, w tym 9 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, 12 zmian dokonano zarządzeniami burmistrza. W zakresie upoważnień dla burmistrza przekazanych przez Radę uchwale budżetowej. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 roku planowana wartość budżetu wyniosła 37 981 794 zł. Z tego plan dochodów 31 981 794 zł. Plan wydatków 35 509 107 zł. Plan przychodów 6 milionów. Plan rozchodów 2 472 687 zł. Plan dochodów został zrealizowany w 94,18%. Kwotę dochodów niezrealizowanych stanowią głównie niższa niż zaplanowana sprzedaż nieruchomości, zaległości podatkowe oraz brak możliwości ich egzekwowania. Chodzi nam tutaj głównie o zaległości podatkowe po masie byłego zakładu walur. Niższa niż zaplanowana część dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Struktura dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco. Subwencje w kwocie 10 610 670 zł. Dotacje na zadania bieżące 4 817 114 61 groszy. Dotacje na zadania inwestycyjne 2 247 812 zł 95 groszy. Udziały w podatku dochodowym 3 856 749 zł 78 groszy. Dochody ze sprzedaży majątku 328 377 zł i pozostałe dochody własne 3 514 690,84 grosze. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 94,2%. Struktura wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 813 399 zł 21 groszy. Dotacje na zadania bieżące 2 573 369 zł 66 groszy. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 259 231 zł 76 groszy. Obsługa długu publicznego 561 430 zł 3 grosze. pozostałe wydatki statutowe 8 258 328 zł, wydatki majątkowe 5 918 775 zł 84. Szczegółowo rzeczowe wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu, także tutaj tego nie będę przedstawiała, nie będę czytała. Myślę, że Państwo się z tym zapoznaliście. Również zostało to umieszczone na naszej stronie DIP, jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby się z tym materiałem zapoznać. W ciągu roku budżetowego wpłynęły 152 podania z prośbą o umorzenie podatków, z których 131 rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 98 092 zł. I tutaj umorzono podatki z tytułu. Podatek od nieruchomości w kwocie 83 471 zł. Podatek rolny w kwocie 4730. Podatek od środków transportu w kwocie 9891 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wpłynęło 37 podań, z czego pozytywnie rozpatrzono 30 i rozłożono na raty łączną wartość w kwocie 7433 zł, w tym podatek od nieruchomości 6344, podatek rolny 1089 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okresy sprawozdawcze wyniosły 961 726 zł. W ciągu roku budżetowego utraciliśmy dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień. Jest to głównie ulga inwestycyjna dla kombinatu rolnego w Pieprzu. Jest to ulga w kwocie 680 031 zł. Jest to wartość podatku, którą kombinat powinien wprowadzić do budżetu gminy, jednak z prawnego korzystania z ulgi inwestycyjnej musieliśmy taką ulgę im udzielić. Teraz jeszcze wrócę do kilku rzeczy, które w budżecie są ujęte i będą to dotacje. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dotacje, które budżet państwa przekazuje do budżetu naszej gminy na realizację tych zadań. I można tutaj wyszczególnić zadanie pod nazwą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 743 928,63 zł. Utrzymanie w gminach stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. I takimi zadaniami, które Urząd Miejski realizuje, jest to prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej, prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, wydawanie dowodów osobistych oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. To w zakresie czynności nie mieszczą się pod pojęciem właśnie zadań w zakresie administracji rządowej. I na to otrzymaliśmy z budżetu państwa 95 676 zł, co niestety pokrywa tylko 45% łącznie poniesionych kosztów przez budżet gminy. Narodowy spis powszechny w kwocie 27 887 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 1922. Wybory do Sejmu i Senatu kwota 27 450 zł. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Otrzymaliśmy dotację i zrealizowaliśmy w kwocie 2045 zł. Pozostałe wydatki obronne 1500 zł. Koszty obsługi wywiadów na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego płatnego z budżetu państwa. Była to dotacja zaplanowana, jednak z niekonieczności realizowania tego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wnioskowaliśmy o przekazanie takiej dotacji. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja w kwocie 2 909 tysięcy została zrealizowana w 100%. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 16 121 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 800 oraz rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12 500. To omówiłam dotacje, które my otrzymaliśmy do budżetu gminy. Teraz jeszcze króciutko wspomnę o dotacjach, które przekazaliśmy z budżetu gminy. Tutaj dotacje możemy podzielić na takie dwa obszary. Jeden obszar jest to dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. Tutaj możemy wymienić Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na realizację programu Opolska o szkołach szkoleńczych w przyszłości. Kwota dotacji przekazanej 147 367 zł 16 groszy. Komenda Powiatowa Policji w Głupczycach na sfinansowanie ponadnormatywnych służb patrolowych w kwocie 2000 zł. Starostwo Powiatowe w Raciborzu na sfinansowanie zajęć z religii Kościoła Zielonoświątkowego 1041 zł 84 grosze. Starostwo Powiatowe w Głupczycach na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli w kwocie 15 790 zł. Jeżeli chodzi o dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, to są tak, dotacje dla szkół stowarzyszeniowych i tutaj nie będę wymieniała poszczególnie, tylko powiem, że tak, dla Dzierżysławia przekazaliśmy 654 830 zł 64 grosze, dla Nasiedla 601 889 zł 92 grosze, dla Pilska 554 953 42 grosze, dla Świdorzyc 427 694 i 8 groszy. Również w tym obszarze udzieliliśmy dotacji dla przedszkola w Rozynicach w kwocie 81 937 28 groszy, dla stacji opieki Parytas w kwocie 35 tysięcy i 37 tysięcy, dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 2 tysiące i dla Ludowego Klubu Sportowego Orzeł w kwocie 45 800. Ludowy Zespół Sportowy Futbol Klub 5350, Klub Sportowy Polonia 6750, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji w Pilsku 12544, Stowarzyszenie Przyjaciół Świdorzyc Wielki 7840, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu 8640, Aktywna Społeczność Dzierżysławia 12799, Szybkańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Gryf 10081 zł 50 groszy, Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia 5377 zł, Klub Sportowy Włókna 32 tysiące, LKS Pogoń Wojnowice 7350 i Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 4700. Wszystkie te dotacje zostały zrealizowane w ramach pożytku publicznego i naszych zadań ogłoszonych w przetargu na organizowanie zajęć nauki religii oraz rozwiązywania wśród ludzi i gminy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sportu i krzewienia kultury fizycznej. To jeżeli chodzi o dotacje, teraz jeszcze króciutko o przychodach i rozchodach. Przychody budżetowe na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie 6 milionów złotych, tak też zostały zrealizowane. Kwota 6 milionów złotych została zaciągnięta w banku w drodze postępowania zamówień publicznych. Jest to Brebank, spółka akcyjna, oddział w Opolu. Rozchody uchwałą budżetową na rok 2011 zaplanowaliśmy rozchody w kwocie 2 492 725 zł. W trakcie roku złożyliśmy dwa wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o umorzenie pożyczek na zadanie termomodernizacja budynku OSP w Pietrzyn, kwota 46 520 i rekultywacja wysypiska śmieci przy ulicy Lubotyńskiej w Pietrzy 133 358 zł. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i umorzono nam pożyczki z tego tytułu w kwocie 179 878 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego w gminie Kiet według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Proszę bardzo.
Gmina Kiet jest właścicielem gruntów komunalnych i zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych. Komunalnymi zasobami mieszkaniowymi zarządza u nas przedsiębiorstwo komunalne Hydrocan, spółka z Pietrzyn. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług komunalnych. Zarządzanie nieruchomością polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w zasobach mieszkaniowych, bieżącym administrowaniu nieruchomościami, utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zgodnie z jej przeznaczeniem i uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomości. Informacja o stanie mienia komunalnego została Państwu przedstawiona. W niej zawarliśmy zmiany, które w ciągu roku miały wpływ na stan mienia budżetu gminy, czyli wartość sprzedanych zasobów zarówno mieszkaniowych, jak i gruntowych, powierzchnię tych gruntów i jednocześnie to, co otrzymaliśmy w drodze zakupu bądź ewentualnej darowizny. Dochody ze sprzedaży majątku gminy uzyskane w kwocie 345 453,50 zł. Jak Państwo wiecie, no jest to dużo mniejsza kwota niż planowaliśmy, niż mieliśmy założenia budżetowe. Jednak niestety nie udało nam się sprzedać kilku działek. Dochody ze sprzedaży majątku w tej kwocie głównie składają się ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych, jednego lokalu użytkowego, 19 działek i odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwała nr 175, łamane przez 2012, z dnia 23 kwietnia 2012 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kiet za 2011 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Jan Uchcic, przewodniczący, Aleksandra Bieniaszewska, Magdalena Przybylska. Pozytywnie opiniuje sprawozdanie burmistrza Kietka z wykonania budżetu gminy Kiet za 2011 rok. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stosownie do treści artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 cytowanej ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu burmistrza w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w punkt pierwszy. Uchwała Rady Miejskiej w Kierpie nr 3 dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok z późniejszymi zmianami, punkt drugi. Sprawozdania sporządzone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku to jest wykonanie planu dochodów budżetowych, wykonanie planu wydatków budżetowych, ponad 243 jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie dochodów podatkowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji, uzupełniającym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, uzupełniającym o stanie należności, wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań wpisanych jednostką i ustawami. O dotacjach wydatkach związanych z wykonaniem zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań wpisanych ustawami. Skład orzekający rozbieżności nie stwierdził. Zresztą skład orzekającego przedłożony przez burmistrza w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy spełnia wymóg określony w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok po wprowadzonych zmianach w wysokości 31 981 794 zł zostały wykonane w wysokości 30 119 147 zł i 4 grosze. To jest 94,2%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 3,226,332 zł, wykonane w wysokości 2,616,566,45 zł, to jest 81,1%. W stopniu realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie według źródeł wraz ze wskaźnikami wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 35,907 zł został wykonany w wysokości 33,384,534,50 zł, to jest 94%. W tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 6,843,824 zł, wykonane w wysokości 5,518,775,84 zł. Grosze to jest 86,5%. Burmistrz, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo oraz zestawienie tabelarycznym z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe. Na koniec roku 2011 wykonane dochody bieżące wyniosły 27,502,480,59 zł. Natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 27,465,758,60 zł. W odniesieniu do powyższego skład orzekający stwierdza, że ich przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relacje, o której mowa w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Realizacja budżetu gminy za 2011 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 3,265,487,46 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem stanu zobowiązań wobec tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, łączna kwota zobowiązań finansowych gminy wobec stanu na 31 grudnia 2011 roku wyniosła 12,725,878 zł. W stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wskazuje na zgodę z normą artykułu 170 ustawy z dnia 1 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Życie wprowadzające ustawy o finansach publicznych. Burmistrz, realizując budżet, dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wysokości 2,472,686,78 zł. Wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz ze środkami wykazanymi w sprawozdaniu spełniają wymóg prawny zawarty w artykule 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwość wielkości spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od przestrzeników i pożyczek do wysokości 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy. W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić o tym punkcie. Na podstawie artykułu 28 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do ekologii regionalnej izby obrachunkowej zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Jan Uksik. Przejdziemy teraz do punktu następnego, to jest przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kielce w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Kielce za 2011 rok. Proszę bardzo, pan przewodniczący.
Panie przewodniczący, państwo radni i zgromadzeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kielce w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kielce za 2011 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2011 rok. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminnego zespołu lecznictwa otwartego w Kielcu za rok 2011, informację o stanie mienia komunalnego gminy Kielc, sprawozdanie finansowe gminy Kielc, uchwałę nr 175 łamane 2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kielc za 2011 rok. W posiedzeniu komisji uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Kielcu Czesław Gil. Obecni byli również burmistrz Kielca i skarbnik gminy, którzy w sprawach wątpliwych i niejasnych udzielali odpowiedzi i wyjaśnień. Budżet gminy Kielc na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 3 łamane przez 2010 roku Rady Miejskiej w Kielcu dnia 28 grudnia 2010 roku. W ciągu roku wprowadzono 21 zmian do budżetu, z tego 9 dokonano uchwałami Rady Miejskiej, a 12 na podstawie zarządzeń burmistrza. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 roku planowana wartość dochodów budżetowych wynosiła 31 981 794 zł, wykonanie 30 119 46,96, to stanowi 94,17% planu. Wydatki budżetowe zaplanowane na 2011 roku wielkości 35 509 107 zł, wykonanie 33 384 534, to stanowi 94% planu. Realizacja budżetu gminy zamknęła się deficytem w kwocie 3 265 487 zł, który został pokryty przychodami z osiągniętych kredytów. Dochody majątkowe zaplanowane w 2011 roku w wysokości 3 226 332 zł, wykonanie 2 616 546, co stanowi 81,9%. Najniższą realizację dochodów majątkowych miały działy gospodarki mieszkaniowej 91,6% oraz oświata i wychowanie 84%. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2011 roku w wielkości 6 843 824, wykonanie 5 918 775, co stanowi 86,48%. Dochody bieżące zaplanowane w 2011 roku w wielkości 28 755 462, wykonanie 27 502 480, co stanowi 95,7%. Wydatki bieżące zaplanowane w 2011 roku 28 665 283 zł, wykonanie 27 465 758, co stanowi 95,8%. W dochodach bieżących na życie zaległości są z tytułu podatku od nieruchomości kwota
1 507 590 złotych, która jest wynikiem braku możliwości wyegzekwowania podatku od upadku firm. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 12 425 875 zł. To stanowi 42,25% realizowanego dochodu wobec 60% limitu ustawowego. Wskaźnik ten wzrósł o 12% w stosunku do roku 2010. Rekordy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 roku wynosiły 2 472 687, i spłata w razie przetrwani w kwocie 560 430 złotych w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 9,48% i wskazuje na zgodność z artykułem 169 ustawy z dnia 1 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ograniczenie do 15%. Wskaźnik ten wzrósł o 4,16% w stosunku do roku 2010. Gmina Piotr dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina Piotr w 2011 roku nie udzieliła podmiotom gwarancji i poręczeń. Plan i wykonanie przez gminę Piotr zadań zleconych w 2011 roku zamyka się w 99,9%. W ramach realizowanych projektów w 2017 roku gmina Piotr uzyskała ze środków unijnych kwotę 2 594 183 zł. Komisja, analizując sprawozdanie finansowe gminy Piotr za 2011 rok, chce zwrócić uwagę na wartość 601 329 zł po stronie aktywów i pasywów. W roku 2010 to wartość 140 128, przy tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to wartość 468 689 zł. To w roku 2010 18 151 zł. Długoterminowe zobowiązania finansowe wykazane po stronie pasywów to kwota 12 725 878 zł. Rok 2010 9 378 442 zł. Łączny bilans jednostek budżetowych za rok 2011 po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 42 602 276 zł, w tym po stronie aktywów aktywa trwałe w kwocie 38 878 151, aktywa obrotowe w kwocie 3 725 125 zł, po stronie pasywów fundusz w kwocie 39 651 zł, zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sołeckie w kwocie 3 417 836, rozliczenia międzyokresowe w kwocie 123 289 zł. Łączny rachunek zysków i strat wskazuje na zysk netto w kwocie 3 366 915, który jest zgodny z wynikiem finansowym netto za rok 2011, wykazanym w łącznym zestawieniu zmian funduszu jednostek. Natomiast fundusz jednostki w kwocie 39 601 150 zł potwierdza zgodność między łącznymi bilansem jednostek budżetowych, a łącznym zestawieniem zmian funduszu jednostki. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Piotr według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zawiera dane niezbędne do określenia przyczyn zmian, to jest większym lub mniejszym stanie majątku gminy. Komisja stwierdza zgodność zawartych danych ze sprawozdaniem wykonania budżetu i przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia zawarte w części opisowej tego sprawozdania dotyczące obrotu zasobami majątku gminy. Ponadto komisja pragnie zauważyć pozytywną opinię komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Piotr za rok 2011. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 zostało złożone Radzie Miejskiej w Kieczu z zachowaniem ustawowego terminu i jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, czynnik ustaw nr 157, pozycja 1240. Gminy Kiecza realizują zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2011 rok. I komisja także podjęła uchwałę, pozwolę sobie odczytać, uchwała nr 1/2012 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy Kiecz za rok 2011 na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Jednolity dziennik ustaw 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z pewniejszymi zmianami artykuł 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przez jednolity dziennik ustaw 2009 nr 157 pozycja 1240 z pewniejszymi zmianami oraz paragraf 73 ust. 1 i 2 statutu gminy Kiecz. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kieczu w składzie Mirosław Koczula, przewodniczący, Lesław Kuśnierz, członek, Lech Duda, członek. Paragraf 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Kiecz za rok 2011. Paragraf 2. Wnioskuję do Rady Miejskiej w Kieczu o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu za rok 2012. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwała nr 335 łamane przez 2012 z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Magdalena Przybylska, przewodnicząca, Aleksandra Dyniosowska, Jan Kuchcik pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy na za 2011 rok. Uzasadnienie. W dniu 11 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kieczu nr 1 łamany przez 2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kiecza z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok. Wraz z przedmiotową uchwałą przedłożono m.in. opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiecz za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok. W procesie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2012 roku wraz z listą obecności wysiąg ze statutu gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium stosownie do artykułu 13 ust. 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, spełniając tym samym wymóg z artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie artykułu 18a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność wójta, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W tym stanie faktycznym skład orzekający stwierdza, że ustalenia końcowe komisji rewizyjnej związane z zakresem czynności wykonanych przez członków Komisji Rewizyjnej, jak również z rozpatrzeniem wymaganych przed sami prawa sprawozdań i informacji, stanowiąc wyraz suwerennej oceny wykonania budżetu, mogą być uznane za podstawę wystąpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Ministrów o udzielenie burmistrzowi absolutorium. W tym stanie skład orzekający wydał opinię jak sentencję. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odmieniu ustawy składu orzekającego przez odwołanie do kolegium o regionalnej izby obrachunkowej w oporu w terminie 14 dni od dnia doręczenia ustawy. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Magdalena Sybylska. Przejdziemy teraz do następnego podpunktu, to jest do dyskusji dotyczącej właśnie materiału, który został przedstawiony. Proszę bardzo, zabieram głos. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt? W takim razie przejdziemy. Proszę bardzo, Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gratuluję oczywiście panu burmistrzowi pozytywnej opinii, jaką uzyskał od wszystkich podmiotów gremiów, które o tym decydują. Tym niemniej bardzo mnie niepokoi jedna zasadnicza kwestia, mianowicie to, o czym pani Czarnik wspomniała, mianowicie niskie wpływy ze sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych. No cóż, pamiętacie Państwo te nieustanne boje, żeby nie nazwać się przepychankami, po to, czy udzielać ulg, bonifikat w wysokości 80% dla osób zainteresowanych wykupem mieszkań. No cóż, łatwo to policzyć, gdyby udało się sprzedać tą drogą na naszym projekcie, za naszym projektem uchwały, który został odrzucony przy sprzedaży 15 mieszkań, to byłby wpływ rządu na wysokość 150 tysięcy złotych. Więc gmina, więc pan burmistrz, pamiętam, przyjmował postawę dwojaką i na tak, i na nie jednocześnie. Trudno to było odczytać, jak pamiętamy. Więc te pieniądze mogły zasilić budżet naszej gminy. Nie tylko te. Więc jeśli mowa o tych bonifikacjach, o sprzedaży lokali znajmowanych przez mieszkańców naszej gminy, to bardzo proszę ten głos w tym momencie potraktować jako wniosek pani Czarnik. Jeśli pani zwracała się z pytaniem do nas, pomóżcie wskazać, gdzie są środki, gdzie są pieniądze, to konsekwentnie wskazujemy, że są takie pieniądze do wzięcia. Oczywiście przysłuchiwali się oponenci, prawda, głosy krytyczne mówiące o tym, że nie należy wyprzedawać całości. Oczywiście to nie należy całości wyprzedawać zasobów komunalnych. Można pozostawić jakiś procent, na przykład 25%, bo chyba 50% pozostało do zbycia, ale 25% tej liczby mieszkań pozostawić. A więc jest określona wartość do wzięcia. No więc bardzo mnie tylko zmartwiło to, że w tym sprawozdaniu ten poziom ze sprzedaży zasobów komunalnych został połączony ze sprzedażą gruntów i to tak się nieźle wygląda, bo to jest ponad 50%. A gdybyśmy wyszczególnili tam po prostu sprzedaż nieruchomości i mieszkań, jakby to wyglądało, no nic nie to, nic zernie, no po prostu w tym zakresie zachowano jakąś wierność, niepokojącą moim zdaniem wierność. Chciałbym wspomnieć, że również składałem wniosek o to, by może właśnie zastosować taki mechanizm wykorzystania środków ze sprzedaży mieszkań na zakup innych nieruchomości, chociażby
takiej nieruchomości, którą chciał zlicytować w byt komornik, mianowicie Pałacyk Miejski. To była kwota, która tam padła, 40 tysięcy. No, za chwilę po spokojnym przygotowaniu tego obiektu na jakieś cele, na przykład na 4 mieszkania, całkiem porządnym kraju, przynosiły to służby do budżetu gminy. No więc pieniądz mógłby robić będąc obrotem. No więc to też zostało jakoś tak zaniechane, puszczone mimo uszu. Ja już nie chcę oddając swój głos szanownym państwu radnym, ja już nie chcę drążyć tematu oczywiście spraw drobnych, kwoty 16 tysięcy na informator samorządowy, plus prawda, pieniądze przeznaczone na obróbkę wirtualną. Więc gdyby tak to policzyć, gdyby tak jeszcze dodać do tego miesiąc pana burmistrza do wsłuchania się do propozycji zbycia lokalu, podaży, bądź dzierżawienia lokalu GCI, gdyby tylko zastosować całą dzierżawę tego miejsca, to myślę, że to byłoby od 6 do 8 tysięcy złotych w budżecie gminy więcej. I gdyby sprzedać ten, to oczywiście nie mam żadnego pojęcia, ale wiadomo, no, można to utrzymać, można dzierżawić dla jakiegoś podmiotu gospodarczego. Mógłbym wymieniać jeszcze z tych moich zbliżanek wyszło i nie będę nudził, zanudzę państwa, wyszło mi jakieś 4 miliona złotych, które mogłyby się znaleźć w budżecie w 2011 roku. To ja na chwilę
dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jadek.
Dziękuję bardzo. Pokornie stanę na początku mojej wypowiedzi w obronie pana burmistrza, radny Maryska, absolutorium udzielamy za wykonanie planu budżetowego, za wspaniałe wydawanie pieniędzy, ale pomysł też mam, że grupka, proszę państwa, ten wypowiedzi tylko tego roku budżetowego i wydawania pieniędzy naszego budżetu w tym roku. Otóż, jeżeli wydajemy pieniądze zgodnie z wszystkimi przepisami i mamy rewelacyjne opinie RIO, stanowisko pozytywne Komisji Rewizyjnej, to musimy się zastanowić, czy tylko wydawanie pieniędzy, czy wpływ wydawania pieniędzy i skutki wydawania tych pieniędzy. Jeżeli popatrzymy na te państwa inwestycje, to skutki wydawania tych pieniędzy, mimo że zgodnie z przepisami, no, będą pociągali właśnie za sobą w przyszłych latach wydatki. Tak choćby taki przykład tego basenu, który co roku zmęczyli w przyczycie, czy nie wyremontowana ulica na Zatorzu, która będzie ciągle remontowana, bo w tej chwili w stanie pierwszym. Nie park szereg żywiołów, który w tej chwili też lekko podupał dzisiaj koszony, ale tak wiem, bo pan Czasny też mówi, że wymierają tam po prostu rośliny, są wyrywane i niszczone. A więc mam dylemat, czy głosować tylko za kandydowym wydatkowaniem pieniędzy, czy patrzeć perspektywicznie i jednak ocenić to, jakie skutki wywołało to wydawanie pieniędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę poseł się zabrać głos. Nie ma nikogo, to ja sobie pozwolę. Do wypowiedzi pana radnego Bosa, bo tak akurat pamiętam, jeśli chodzi o ten park, który zwiął. Dzisiaj byliśmy w tym parku, bo był akurat przegląd robiony. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy tak piją do pana burmistrza, że tam coś się dzieje, to dzieje, to wina pana burmistrza. Był przekaz na wykonanie tego parku, który już żywioł. Firma została wyłoniona. Ta firma zrobiła i teraz się posuwalka o to, żeby ta firma poprawiła to, co zepsuła. Więc tak jak dzisiaj byliśmy, to był chyba już drugi, ostatni termin wykonania tych poprawek. Przedstawiciel firmy przyszedł, został wyznaczony jeszcze termin dwutygodniowy, żeby tam szczególnie poprawić te, że tak powiem, walory roślinne, bo na tym, na ile się znam na roślinach, po prostu niektóre rośliny po prostu zostały źle posadzone. Zapytko później po tym okresie zimowym nastąpiło wybruszenie, ta druga tygodniowa po prostu usłyszał i I tacy są tam braci. A po prostu ja już nie mówię o tych braciach takich technicznych, którzy są tam na których czy ta scena popękana popękany beton. Ale to jest wina w sensie wszystko wykonawcy i teraz urząd właśnie walczy, żeby ten wykonawca poprawił to wszystko. Jeśli nie poprawi, to będę trochę adwokatem pana burmistrza, ale jak już jestem przygotowany, to zdaje się panie burmistrzu, dostąpił się do gwaranta, który to wszystko wykonuje i pieniędzy tego wykonawcy, który to panie robi. Ale jeśli chodzi o... I tak samo chyba w przypadku basenu, jeśli pan może mnie później tam byli, postawać moją wypowiedź. Co do wypowiedzi pana Maryszczaka. Panie radny, ja chcę wypowiedzieć się z wami na temat tych nieszczęsnych mieszkań komunalnych. Jeszcze raz, żeby nie pewien. Niech pan zapyta wszystkich tych rodzin, które otrzymały mieszkania komunalne, a pani radna, ile było w tym roku mieszkań, w tamtym roku, w tym roku oddanych od lipca? 15, 19? Gdzieś tyle mieszkań? Że jeśli byśmy sprzedali te mieszkania, to nie byłyby nie dostali. Nie mieliby po prostu gdzie mieszkać. A mieszkać jest nawet na wnioski kredytów, nawet na wynajem mieszkań. Czyli 19 tysięcy dni, 13, bo wszyscy będziecie mogli mieć, nie, to nie było 19, tylko było 17. 15 rodzin po prostu nie miałoby gdzie mieszkać. A teraz te rodziny mają gdzie mieszkać. Pieniądze to nie wszystko. Ideą mieszkań komunalnych jest to, żeby pomagać ludziom nisko sytuowanym, którym właśnie nie stać ani na krzno, ani na wynajem. Sprzedałby pan na przykład 10 mieszkań z 25%. Zyskałby pan, jak pan mówi, 150 tysięcy. Nie jest to dużo pieniędzy. Ale w sensie tych ludzi, tych 19 rodzin jest dla mnie ważniejsze jak 150 tysięcy. I mi się wydaje, że właśnie to o to chodziło. Ja jestem za tym, żeby mieszkanie sprzedawać. Jeszcze jedna taka moja konkluzja. Ciekawy pomysł pan dał. Sprzedajemy mieszkania za 150 tysięcy, kupujemy zameczek za 120, remontujemy ten zameczek za 7, ale to strata jest niska, za 500 tysięcy, ludzie dostają tam 4 mieszkania i kupują te mieszkania za 80% bonifikatą. Fajny biznes. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie marszałku.
No niestety, panie przewodniczący, muszę się odnieść do pana uprzejmości i do powiedzeń. Pan sobie dopowiada, pan sobie w jakiś sposób uzupełnia te luki w tej mojej krótkiej wypowiedzi. No przecież, ja wyraźnie powiedziałem, że nie 100% mieszkań, które pozostały do sprzedaży, ale połowę z tej liczby. Jeżeli pan podaje jakąś liczbę 18 osób, które byłyby strasznie dotknięte, wyrzucone wręcz na bruk, to ja po prostu podpowiadam panu, jak to przeprowadzić. No, należy te osoby zmieniać nazwiska, pominąć w procesie obejmowania sprzedażą mieszkań komunalnych. Czy to jest wygodne takie Himalaje rozwiązań, które można zastosować? Pan nie odnosi się, państwo nie odnosicie się do tego, co miało miejsce do roku 2010. Państwo to wykryliście. Dla państwa przeszłość nie istnieje. Niestety, przeszłość ma wpływ na tym dzisiejszy, na teraźniejszość. Zostały złamane pewne konkretne zasady pracy gry w sposób dość dziwny, jak na środek Europy, prawda? Ja już używałem sformułowań bardzo mocnych i ostrych, że niejako pod osłoną nocy, a państwo mówicie, co tam przeszło, jeśli to tylko dzięki święce. Kupiliśmy mieszkania ze bonifikatą 80%, kupiliśmy, nie będę wymieniał kto. A dzisiaj reszta niech sobie radzi, bo przecież jest wolny rynek, no cóż, ale to jest wolny rynek, gdzie nastawa zasady pewne, w oparciu istnieją to prawo, a państwo to wrzucacie do kosza mówiąc, tak co tam opowiadają o połomy, no i wiemy więcej, lepiej, 2+2 jest na ten dzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, adwokatem, panie Maryszczak. Chciałem się w tym Nie może pan używać sformułowania wobec siebie o tym, że ktoś to powiedział, bo ja takiego sformułowania nie słyszałem. A wkłada pan w takim razie w usta kogoś, coś, co mi powiedział. To jest raz, druga sprawa. Użył pan sformułowania, to jest kupiliśmy mieszkania z 80% bonifikatą. Kto kupił? Ja kupiłem? Pana wypiję, nie wiem. No to ja panu mówię, że ja nie kupiłem. Ja kupiłem z drugiej ręki na wolnym rynku. Nie może pan takim sformułowaniem używać. Bo ktoś odczytując później relacji tej sieci, to powie, tak, dziś też kupił. A teraz głowa i lata. Jeszcze raz pomysł, tak jak pan to powiedział. Nie, proszę pana. Ja zapłaciłem za te mieszkania na wolnym rynku duże pieniądze, a martwi się właśnie o coś malutki. Martwi się o coś. Bo proszę pana, jakby była bonifikata 10%, część z tych mieszkań zostałaby kupiona i później tak by poszło na wolny rynek. Tylko, że utrzymaliśmy, dzięki Bogu utrzymaliśmy właśnie tą bonifikatę tylko 20% i dlatego te mieszkania zostały. Ja już niezależnie od tego, czy ktoś wypowie się na ten temat, nie, ja już nie będę zabierał głosu, wszystko co miałem do podniosku w sprawie tej dzielnicy. Proszę bardzo, panie radny Jobu.
Dziękuję. Przewodniczący, który się proponował środowiskę, często ja też zresztą się widzicie właśnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny, 5 punktów ode mnie.
Dziękuję. Odżawiamy się zaraz też tym tematem, panie przewodniczący. Otóż wrzuciłem tylko jako przykład nie we wszystkich ostatnich partii, które wyżyły. Chodzi o to, że pan burmistrz nie musi od nas obrywać, że pan burmistrz na to postawie służy. Cały ratusz pracuje na opinię pana burmistrza. I wreszcie odpowiada, że całe przedsiębiorstwo, szef za grupę, prezes za stowarzyszenie, za partię i pan burmistrz za działalność pracownika. Podam w takim razie panu inny przykład, który być może panu te punkty zwrócił, które pan mi przyznał. Przypomnę historię ulicy Kościuszki. Nie mam pretensji do pana burmistrza, że firma, która wykonywała tę inwestycję, wykonywała ją tak, że projektant z kierownikiem nadzoru przerwali pracę i kazali drogę prostować. Chyba wszyscy państwo to pamiętacie. A więc kwestia kiepskiego nadzoru i kiepskiego odbioru. Dobrze, że do odbioru kiepskiego nie doszło, tylko tę drogę, mówię kolokwialnie, wyprostowano. I potem reakcja pana burmistrza na reakcję radnych. Skoro jesteśmy radą, to my sobie radzimy, siedzimy, radzimy. Ale wykorzystajmy drugie znaczenie tego słowa. Używamy reakcji. Jeżeli nie radzimy panu burmistrzowi, żeby popatrzył na to, popatrzył na to, to powinien pan burmistrz rady skorzystać. I powiedzieć dzięki, że zatrzymaliście wykonanie bubla. A pan burmistrz radzi o kole, mówi, że to jest torpedowanie osiągnięć ludzi. To jest drugi przykład i chyba ostatni i też już nie będę się na ten temat wypowiadał. Nie będę głosował przeciwko wskazania z powiem, bo budżet wykonany jest krytyczny, nie znam się na tym, że zostałem opinii z pacjentem i tyle. Powiedziałem, że pewne konsekwencje innych aspektów wykonywania budżetu nie zawsze do przywiązania są dla mnie wątpliwe. I wskazuję na pytanie, wstrzymam się do... I to co towarzyszące sytuacje mnie troszeczkę przerażają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, że pan chce jeszcze zabrać. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Ja chciałbym też odwrócić, bo tak widzę, że gdyby nie pan Jobus, to ulica Kościuszki w świecie by w ogóle nie powstała. No, tak wszystko na to wskazuje. Ja chcę przypomnieć o problemie, który tam był, bo może słuchacze, którzy już zapomnieli, a była o tym mowa, nie wiedzą, czego problem dotyczy, a wygląda na to, że tam tylko ktoś coś świetnie im więcej. Gdyby nie tych kilku radnych, którzy tam naraz, którym z nich się pojawili, to już by droga nie powstała. Przypomnę, że kwestia dotyczyła rury gazowej, która została położona jako przyłącze do basenu. I ta rura gazowa była, że tak powiem, konfliktem w sprawie, który ten konflikt byśmy w końcu rozstrzygnęli na korzyść gminy. Taka prawda, tylko że do tego trzeba było wysiłku i organizacyjnego, trochę pojeździć, napisać, podyskutować. I to, czy państwo byście tam byli na tej drodze, czy nie, ta droga i tak by powstała, i tak by powstała.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Adwokat pan radny Jobus.
Tak, adwokat, dziękuję. Panie burmistrzu, od dawna, od kilkunastu lat preferuję powiedzenie walczyć na grę, a nie aktorsona. Widzimy z panem walczę, ale skoro pan podaje tutaj w formie nagrania w tej chwili audio wszystkim słuchaczom, to ja spróbuję też, pozwolę sobie sportować. Nie chodziło o to, żeby ta droga nie powstała, czy powstała. Nie chodziło o zarzekanie, tylko chodziło o to, że projektant, i tutaj mówię do wszystkich słuchających, że projektował drogę
o dwóch obrzeżach prostych, w linii prostej. Natomiast wykonawca wykonał regala tak zwanego, który wchodził na prywatną posesję dwóch mieszkańców. Czyli źle odpisał parametry, źle odpisał projekt i źle wykonał tę drogę. I dlatego zatrzymano. Nie stosuje żadnych stałych przypisów, nic wielkiego nie zrobiłem. Tylko byłem tam z tymi mieszkańcami i czekałem do końca, aż projektant sprawnie wykonał się. Proszę pana, pan źle wykonał zadanie, proszę wstrzymać, rozebrać, zdemontować i zrobić na nowo. I to wykonawca zrobi. I wcale nie twierdzę, panie burmistrzu, że to jest pana wina, to moja zasługa. To jest wina tych, którzy źle wczytali, którzy źle wykonali, a zasługa tych, którzy wstrzymali i naprawili. Dziękuję.
Dziękuję, proszę panie burmistrzu.
No to jeszcze raz dla pełnego wyjaśnienia całości sprawy. W miejscu nie weszli na żadną prywatną posesję wykonawca, nie wszedł, nie było tak. Tylko w miejscu, w którym miał być krawężnik, bez naszej zgody i wiedzy wykonawca, który robił przyłącze do basenu, postawił rurę gazową. I wykonawca nie miał wyjścia, tylko zaczął to układać, bo nie można według przepisów postawić na rurze gazowej krawężnika. Zaczął tym krawężnikiem zjeżdżać bez. I to rzeczywiście słusznie zatrzymano budowę i nakazano położenie tej rury. Co się stało? Co się stało? I poprawił błąd ten, który, że tak powiem, ten błąd zrobił, czyli wykonawca ułożenia rury gazowej, a nie wykonawca tej drogi.
Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć konkretnie panu burmistrzu, po jakich czynnościach, po jakich działaniach została wstrzymana ta inwestycja? Kto wstrzymał tę inwestycję? Kto kazał przerwać? I powiedzmy, czy ja zrobię protokół kontrolny z tego dnia, który nakazuje wykonawcy przerwania inwestycji i wyprostowania. A jeżeli nie trzeba było tego robić, to dlaczego wyprostowano jednak tę drogę? Dziękuję.
Zadanie wstrzymał inspektor nadzoru i to wyjaśnienie wszystkich z tym związanych okoliczności zostało to poprowadzone zgodnie z projektem technicznym.
Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa chciał zabrać dyskusji głos. Chyba to. Dziękuję, nie widzę. W takim razie przejdziemy do uchwał dotyczących absolutorium i jeszcze jednej uchwały i zrobimy przerwę. Spokojnie, będzie przerwa. Także przejdziemy teraz do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za rok 2011. No i w zasadzie krótki jeszcze komentarz. Panie burmistrzu z Wodaszewa, przedstawimy się wcześniej. Dobrze, w takim razie czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w sprawie tego projektu uchwały głos? Nie widzę. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kwietniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Kwiet na za rok 2011. Rada Miejska w Kwietniu uchwała się następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Kwiet za rok 2011. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto ma głosujący z podniesieniem ręki? Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kwietniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Kwietnia. Czy ktoś z Państwa radnych chce zadać w sprawie głos? Nie widzę. Głosujemy przez podniesienie ręki. Ja przeczytam tę uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej Kwietniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Kwietnia. Rada Miejska w Kwietniu uchwala się następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kwiet za rok 2011, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacją o stanie imienia gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia celowego burmistrzowi Kiesza, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Kieszu udziela burmistrzowi Kiesza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 11 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z tym, że Pan Starosta nie wystarczy w krótkim, chodzi mi o życie, czyli to chodzi o dzisiejszy dzień, proponuję, żebyśmy przeszli do projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do PKS-u, przystąpienia do spółki PKS-u, bo przecież ktoś z Państwa radnych jest przeciw tej mojej propozycji. Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki pod wpływem przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej z Gdańska. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, Pan Radny Jadot.
Dziękuję. W związku z tym, że Pan Radny Borsowski zapytał Pana Starostę w punkcie zapytania właśnie o losy PKS-u czy o stan finansowy, to bym prosił, żeby dla Pan Starosta teraz się wstał i wtedy będę wiedział, jak będę głosować.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Pan Starosta.
Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować Panu Burmistrzowi absolutorium, bo wiem, jak trudno realizuje się budżet i ile się mieć kłopoty Pani Księgowej i Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, było pytanie Pana Radnego Bosowskiego, ale zanim do tego pytania powrócę, wam też odpowiem też na dwa poprzednie pytania, bo ja muszę słuchać całego spotkania na 16. Łapa przy piaskowni, bo było się spotkanie dwa tygodnie temu, albo w tamtym tygodniu i jest projekt i w tym roku ten łapak będzie zrealizowany, bo cztery dla samorządu i dwa podmioty działające tam na piaskowni partycypowały w kosztach budowy tego łapaka. Natomiast oczywiście to też prosimy wręcz tych, którzy tam ten piasek wydobywają, żeby ten piasek usuwali, ale wtedy rzeczywiście jest to problem. Podcięcie gęby przez sondaże, żeby to nie musimy się podciąć, także mamy problem z tymi topalami, wycinali rolnicy bardzo dużo. Teraz panowie z kontroli twierdzą, że to pole to bardzo dobre drzewo i mamy z tym wielki problem. Jeżeli chodzi o sytuację w wielu świecu, udział będzie skończony do szpitala, to co mówiłem sobie na tej sali, a tam powstanie filia do pracy w Kiszynie. Jeżeli chodzi o termin, nie to jest takie opóźnione, w prostej przyczyny szpital nie ma środków finansowych, żeby dokonać pełnej adaptacji pomieszczeń na żel w szpitalu, ale powiedzmy, że już pierwsze przetargi poszły, więc to na drugie, to są projekty. I to jest do meritum, czyli do uchwały i do podania Nagarodnego Bosowskiego. Powiem tak, jeśli kiedyś ja jako właściciel spółki PKS zwróciliśmy się do poszczególnych samorządów celem przyjęcia 5% udziałów, ale jak gdyby ta sytuacja się zmieniła, my zwracamy się o przyjęcie 5% czy 6% udziałów, natomiast zwróciliśmy się o przystąpienie do spółki pod nazwą spółka ZOO, żeby wprowadzić ofertę na przykład autobus, bo taki jest wyrzucony, przekazany PKS-owi i na podstawie wyceny biegłego wyjdzie ile to jest procent, ile dana gmina, dany samorząd, w tym przypadku samorząd gminy jest, przejmie udziału PKS-u. Na dzień dzisiejszy struktura udziałów jest taka, że zdecydowanie więcej chcemy udziałowcem jest starosty powiatowy w Gdyskutach, w Gdyskutach. Również udziałowcem jest gmina Gdyskutę, bo już taką uchwałę została podjęta. Również gmina Branice taką uchwałę
już podejmuje. Szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja PKS-u nie zwraca. Kiedyś tam mi powiedziano, że przejmowali w 2010 roku udziały PKS-u, a teraz sytuacja w tym PKS-u pogorszyła. Pogorszyła się, bo od tego czasu, przez te dwa lata, cena paliwa wzrosła prawie o 80%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że PKS przejeżdża około 30-40 tysięcy kilometrów dziennie, razy ilość spalanego paliwa, razy kwota paliwa, stąd spółka musi ponosić dużo większe koszty. Natomiast nie może zwiększać ceny za bilety, bo nic nie będzie jeździł. Liczba przewożonych pasażerów i tak się zamyka, zmniejszyła, ponieważ gro ludzi stopień przy tej pauperyzacji w kraju, naszym stopień motoryzacji jest bardzo, bardzo wysoki. W związku z tym ludzie jeżdżą samochodami. My, przejmując spółkę PKS, nie robiliśmy to po to, żeby mieć tego zyski, nie robiliśmy to po to, żeby ta spółka funkcjonowała i żeby w miarę jak najwięcej kursów, szczególnie pomiędzy moimi korzystami, były wykonywane. Ja już tutaj mówiłem, że ustawa o transporcie zbiorowym, która wejdzie za dwa lata, sprawi, że każdy samorząd, chcąc, żeby na jego terenie były wykonywane pewne kursy, będzie musiał partycypować w tych kursach. Innymi słowy, będzie musiał pokrywać różnicę pomiędzy kosztami danej linii, a zyskami z biletów. I tak się już dzieje. Powiat Kierzborski, Strzelecki, Myski, Zuszyski, Przewo PKS-u i na samych Zuszykach, Elbrzyż, Rzymyce, już 2-3 gminy dopłacają do linii. Ostatnio patrzę, dopłaca 50 tysięcy złotych z linii, które tam jest pomiędzy Myszą a miejscowościami strony gminy Paczków. Ale będę odpowiadał na pytanie dotyczące tej kwoty, które się wypadła, to jest około 800 tysięcy złotych. Otóż po kontroli regionalnej izby obrachunkowej w PKS-ie kontrola zarzuciła, że PKS niesłusznie otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego za lata 2007-2010, czyli jeszcze była to spółka państwowa, dotacje, dopłaty do biletów miesięcznych. Obecnie jest kontrola Urzędu Marszałkowskiego. Prezes naszego PKS-u twierdzi, że na tych samych zasadach, na tych samych umowach, tymi samymi działaniami funkcjonuje 90% PKS-u. Tylko tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa doczepiła się do jednego słowa w umowie, jaka była pomiędzy PKS-em a gminą Głuszczyce. To nie dotyczyło to gminy Kielce, ani gminy Branice. Gmina Leborów to jest w ogóle inna bajka. Więc zakwestionowano te 800 tysięcy złotych. I teraz jest kontrola Urzędu Marszałkowskiego i zobaczymy, co Urząd Marszałkowski na to powie. Oczywiście będzie to, jeżeli Urząd Marszałkowski potwierdzi, mam nadzieję, że nie, to jak gdyby zobowiązania RIO w stosunku do, czy też PKS-u w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego, to będzie to droga sądowa i sprawa będzie bardzo długa. Radcy prawni i PKS-u i nasz radca prawny twierdzą, że będzie ten temat do wygrania. I tak to jest sprawa tych 800 tysięcy złotych. Natomiast dlaczego chcemy, żeby jednak gminy weszły udziałem i przyjęły część udziału w PKS-ie. Szanowni Państwo, ja powiedziałem, że ustawę transportu zbiorowym wchodzi w życie. I będziemy wszyscy się z tym borykali. Łatwiej borykać się i łatwiej sobie damy radę w momencie, kiedy my będziemy mieli wpływ na to, kto wykonuje przewozy. Ja w dniu wczorajszym miałem już wizytę przewoźnika prywatnego, nie powiem jakiego, bo nie zostałem upoważniony do tego, który jest zainteresowany kupcem PKS-u w Głuszczycach. Więc powiedziałem, że absolutnie temat nie wchodzi w grę. Bo to nie jest tak, że jest ludzi nagle, czy tam będzie na przykład wykonalność tych 800 tysięcy, że to będzie już koniec PKS-u. PKS ma swoją wartość, PKS ma swój potencjał i on jego można dobrze sprzedać. Z punktu widzenia samorządu powiatowego, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat pieniędzy, nie przez pryzmat mieszkańców, byśmy ogłosili sprzedaż udziału PKS-u, wzięlibyśmy kilka milionów złotych, płacilibyśmy zadłużenie szpitala, szpital byłby bez długu, my bylibyśmy bez problemu PKS-u, wskaźniki zadłużenia z powiatu powinny poprawiły. Ale powtarzam, ale za chwilę, by do nas zapukał przewoźnik prywatny, który kupił ten TKS, który powiedział na dwa czy inne powiaty nad nami, na kierunku północy od Gdańsk. I powiedział, pan starosta, jeździmy w Gdańsk do Piotra, koszty dzienne, tych 5 linii to jest. Ja tak strzelam, od razu mówię, 10 tysięcy złotych, spółek z biletu 5 tysięcy, proszę 50 dopłatę, codziennie mam dopłatę 5 tysięcy, wspólnie samorządem gminy. Jeżeli się nie zgodzicie, to my nie wykonujemy przewozów. Tak jest praktykowane, tak jest w Łodzicach, tak płaci Racibowowi. Racibów tak jest z dobrych sytuacji, bo gmina Łodzica bogata, płaci im za każdy przewoz, nie za każdy kurs. I do tego nie chcemy dopuścić. Chcemy, żeby ta firma dalej funkcjonowała i żebyśmy wszyscy mieli na to wpływ. W firmie powiem tak, rogu biegu został zakończony, od razu na pewno takie pytania będą. Rogu biegu został zakończony stratą około 200 tysięcy tysięcy. Zrobiliśmy restrukturyzację. Dzisiaj prezes spółki mówi, że rok za później, chociaż my jako właściciele już zamęczyliśmy od początku, że ma robić restrukturyzację. I akcja jest najważniejsza, ale trzeba pamiętać, że czasami warto uratować między innymi miejsc pracy, poświęcając miejsc dzieciom. Bo jeszcze życzę, że tego kościelni ta osoba tej firmy, która by chciała ewentualnie przyjąć pokaz, że ich głównie interesują linie pasażerskie. Ona nic nie mówiła o ludziach, o pracownikach. Więc ich interesują linie pasażerskie. Bo to na to można robić biznes nie tylko z biletów, ale z dostawcy. Do szczególnych samorządów. A więc wracając, strata to 200 tysięcy tysięcy. W tym roku to restrukturyzacja, kiedy zatrudnienie spadło około 12%, z tym, że większość osób poszła na świadczenia przedemerytalne, czyli nie do zwolnienia, także to znaleźć się na bruku. Za pierwsze 4 miesiące spółka ma zysk 218 tysięcy złotych. To nie jest dużo, to jest dalej mało. Ale to trzeba tam też było odprawy takie spółki z lotem, tym ludziom, którzy odchodzili, bo miesiąc wakacyjny, czy lipiec, i sierpień jest dla tej firmy bardzo zły, bo nie ma przewozów, nie ma lotów miesięcy, nie ma przewozów uczniów do szkół gimnazjalnych. I tak jak mówię, dlatego wystąpiliśmy do poszczególnych samorządów, żeby aportem coś wniosły do PKS-u i żeby procentowo otrzymać ilość udziału. Jest to praktykowane w powiecie kizworskim, poza jedną gminą wszystkie jest zeszły aportem i jeszcze jeden plus, że można bezpotargowo przychodzić do negocjacji. Można robić dowód młodzieży do szkół i tak na marginesie, gdyby ten jeden monopolista się pojawił tutaj na tych trzech naszych powiatach, to na pewno bezpotargu nigdy by nie stanie, że na tym momencie zobaczyliśmy wtedy, to ile będzie cena dowodu za jeden kilometr. Jeżeli są pytania, będę potrafił odpowiedzieć, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny Bosowski. Dziękuję bardzo, panie starosto, że w tej satysfakcjonującą mnie odpowiedź, ale mam jedno takie bardzo proste, krótkie pytanie. Ile będzie kosztować gminę to, że przystąpi do spółki PKS? Teraz i w najbliższej
przyszłości. Według mojego stanu wiedzy, ponieważ będzie to aport, będzie różnica taka, że autobus, który ten gimbus tak zwany jest przekazany w użyczenie, stanie się zakresem PKS-u w Gdańsku. Natomiast zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego, nawet jeżeli spółka przeniesie straty, nawet gdyby ogłoszenie upadło, to szanowni państwo, nigdy wartość zadłużenie nie przekroczy wartości spółki. Ja mówię, ta spółka ma wartość w postaci płaranych i budynków gdzieś. Jak jest dzisiaj po lewej stronie, to wszystko to jest PKS, właścicielem jest PKS. Na 3,5 hektara terenu zajezdnej to na ten budynek, na stację paliw, który rządzi się jeszcze z lekarzem końskim, to jest to, że ona gdyby ratuje sytuację funkcjonowania PKS-u, ma też wartość w postaci autobusów. A więc nic by nie kosztowała w tej sytuacji, o której mówimy. Chyba, że rzeczywiście dojdzie to do tego, o czym mówiłem, że jeżeli będą dane kursy, gdzie tam mają funkcjonować, no to będzie trzeba dopłacać, ale to nie tylko gmina, to jest to i powiat i każda z gmin, która będzie chciała, żeby te autobusy jeździły, bo tak jak każdy, nie jestem PKS-a, żeby kierować, bo to jest spółka prawa handlowego, ma liczyć koszty do przychodów. Nie mogę tak, że oni sobie będą jeździli celami. Na trasie lubotym, gdzie wyczas, inne miejsce właśnie nie mieli 100 razy i z tego tytułu codziennie będzie strata 100 tysięcy, prawda? Nie mogą tego robić, oni muszą jeździć tam, gdzie mają zysk, a jeżeli gdzie jest strata, to może trzeba tę stratę poczuć, bo to jest właśnie spółka prawa handlowego, a za stratę odpowiada zarząd i rada nadzorcza. Tak to wynika, tak to wynika sprawa.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Bysiek.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, o ile dobrze zrozumiałem, nieważne czy gmina w Sejmie przystąpi do spółki PKS, czy nie przystąpi, jeżeli będą kursy, które przynoszą pracę, to i tak gmina będzie musiała dopłacać. Tak dobrze pana zrozumiałem?
Nie, nie pan wie. Tak nie mówiłem. Mówiłem w sposób następujący, że jeżeli gmina będzie miała udziały, to przedstawiciel gminy będzie zauważył, że ma udział w gromadzeniu wspólników. Będzie mógł wspólnie kreować politykę PKS. Jeżeli PKS będzie miał przychody na przykład dowozu młodzieży, to wtedy pewne kursy nierentowne może zachować i będzie zachowywał. Natomiast mówię, że ja tylko mówię to, że ustawa, która wchodzi o transporcie zbiorowym, będzie pozwalała przewoźnikowi stosować takie, a nie inne metody. Jeżeli to będzie nasza spółka, gdzie gminy i samorząd powiatowy będzie miał udział, to wspólnie będziemy kreowali politykę tej spółki. Natomiast jeżeli będzie to przewozić prywatnie, to każdy z nas, szanowni państwo, jak ktoś wykonuje, to nie będzie dopłacać, jeżeli kopii nie ma. To od razu będzie tym, co kierował, że nie gdzieś na każdej linii i przecież założę się o duże pieniądze, że każdy jeden samorząd wypożyczy do tej linii, mieszkańcy przyjdą i każdy samorząd dołoży pieniądze do funkcjonowania tejże linii. I tego chcemy uniknąć, żeby to nie było takie wszystko, żeby każdą linię liczyć, przeliczać i likwidować, jeżeli nie. Nam chodzi o to, żeby były przychody PKS z innej działalności, my daliśmy do tego akcję zima, żeby były przychody z innej działalności, żeby pewne kursy, które są na pewno nierentowne, dalej funkcjonowały. I o to nam tylko chodzi.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Dziękuję panu starostwu. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Ministrów Pierwszej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do spółki Patrzyna. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z Wysyska, spółka z OO oraz wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej objęcia udziału w podstawie zakładowej spółki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Siedem za. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? Wszyscy wstrzymujący. Wstrzymał się zgodę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 16 minut przerwy.